Kochani, nie wiem, czy odczuwacie czasami, czy macie takie wrażenie, że będąc chrześcijaninem, to jakbym był z innej planety. Że chrześcijanie to ludzie, którzy gdzieś tam w świecie postrzegani są niejako jako dziwacy. Nie wiem, czy macie takie odczucie, że czasami no nie pasujemy do tego miejsca i czasu. Że po prostu wiele rzeczy postrzegamy zupełnie inaczej niż inni i dziwimy się temu, że tak jest. Ale też druga strona sądzi to samo. I dziwi się, dlaczego my akurat tak to postrzegamy i tak postępujemy. I powiem wam coś ważnego. Że to postrzeganie chrześcijaństwa, tej odmienności jako coś arcydziwne nie jest wcale trendem współczesności. Nie jest jakby nową modą, tak? Ale coś, co towarzyszy chrześcijaństwu od zarania jego powstania. Mało tego, autor tego nowego stylu życia, które dzisiaj nazywamy chrześcijaństwem, postrzegany był podobnie. Myślicie, że tak nie było? Autorem oczywiście jest Jezus Chrystus. I myślę, że ten czas teraz, tej części roku, który zawsze kojarzy nam się z budzeniem do życia, wiosną, która wlewa wiele ciepła i radości, która poprzez to częste goszczenie słońca potrafi zmieniać naszą mentalność, kojarzona jest oczywiście zawsze ze świętami zmartwychwstania i w tym czasie częściej podejmowany jest temat życia w Chrystusie i Jego dzieła. To budzenie się do życia wiosną świetnie koresponduje z istotą zmartwychwstania. Bo istota zmartwychwstania przecież polega na budzeniem innych do nowego życia. Bo to było samym sensem śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Ale gdzie tutaj to dziwactwo, które możemy pokazać jako punkt patrzenia innych na Jezusa? Otwórzmy dzisiaj Ewangelię Marka na 3 rozdziale. Czytamy sobie troszkę wersetów, ale może nie tak ciągiem, jednak po kolei będziemy sobie robić pauzy, aby na to spojrzeć. 3 rozdział, 20 i 21 najpierw werset. Ewangelia Marka. Czytamy tak. Następnie udał się do domu i znów zszedł się tłum, tak, że nawet nie zdążyli się posilić. A gdy jego bliscy dowiedzieli się o tym, wyruszyli po niego, gdyż rozniosło się, uwaga, że odszedł od zmysłów. Tu jest mowa o Panu Jezusie. A ci, którzy uważali, że odszedł od zmysłów, to jego najbliżsi, jego domownicy. Czy zwróciliście kiedyś uwagę na te słowa? Można by powiedzieć, że szokujące. Tyle, że ten szok trwa już 2000 lat. I w zasadzie podejście niejako się nie zmieniło. Można zatem powiedzieć, dlaczego jego rodzeństwo, jego mama uważali, że odszedł od zmysłów. Spróbujmy się przenieść w historii 2000 lat wcześniej. Tania podróż nic nie kosztuje, a wiele może nam wnieść w to nasze rozumowanie. Jezus w tym czasie najprawdopodobniej był chyba tym najważniejszym żywicielem rodziny. Jego tata, ten ziemski, Józef, z pewnością już nie żył, a możemy to wywnioskować, jeśli zajrzymy na kartę Ewangelii Jana, Kana Galilejska, wesele, kiedy tatusia wśród gości nie było. Była Maria i był Jezus, jego rodzeństwo, jego uczniowie. To jest początek jego misji. I Jezus pozostawia dom i warsztat, a był cieślą, A cieśla w tamtych czasach to dość wzięty zawód. Jeśli ktoś naprawiał dachy, a jest wśród nas jedna osoba, która tu na pewno robiła, to wie, że dachy non-stop się naprawia. To jest taka część konstrukcji, którą zawsze trzeba lepić, łatać, naprawiać, modernizować. I Jezus jako cieśla właściwie rynek pracy miał ciągle otwarty. Nie musiał myśleć o kolejnych filarach emerytury, bo zajęcie było. I nagle Jezus wybiera drogę kaznodziei. Drogę w sensie takim materialnym, ekonomicznym dość niepewną, a na pewno niedochodową. Pozostawia dom, pozostawia swój fach i idzie, aby właśnie wędrować. Staje się wędrownym kaznodzieją. Tak postrzega go dom. Tak postrzegają go najbliżsi. Mówią, przecież coś mu się w głowie poprzewracało. Tutaj w zasadzie ustawiony był ekonomicznie. I on to rzuca. Idzie, aby wędrując nauczać i wzywać do nowego stylu życia. My dzisiaj wiemy, że to był element planu, który wypełniał. Ale jego domownicy niezbyt to rozumieli i pewnie dzisiaj też nie dziwią nas takie słowa, które zapisane są w Ewangelii Mateusza 13:57, kiedy Pan Jezus mówi. I gorszyli się z Niego, a Jezus rzekł im, nigdzie prorok nie jest pozbawiony czci. Chyba tylko gdzie? W ojczyźnie i w swoim domu. Nie powiedział tego sobie ad hoc. Było to poparte jego własnym doświadczeniem. Przecież jego dom go nie uznał. Mało tego. Uważali, że odszedł od zmysłów. Jezus wyraźnie wszedł na drogę prowadzącą do druzgocącej kolizji z religijnym światem. Zdajemy sobie sprawę z tego, każdy z nas, nawet dzisiaj, że występując w obronie własnych idei, wchodzimy w konflikt z ideami, które bronią inni. I to zawsze pachnie konfliktem interesów. Pachnie konfliktem tego wiążącego się z tym następstw. Jezus szedł, aby czasami w ostrych słowach mówić faryzeuszom i saduceuszom, znawcom prawa, że błądzą. Jezus, który dla nich był cieślą. Jezus, który tak naprawdę był szpecem od desek i belek. A dyskutując z faryzeuszami, z saduceuszami, cytował obszerne fragmenty pisma z pamięci. Wygarniając czasami komuś prawdę, sami doświadczymy na własnej skórze, że to nieraz boli. Bo wielu jest takich, którzy prawdy nie lubią. A szczególnie z ust innych osoby. Któż z nas nie starł się z taką rzeczywistością? Któż z nas nie odczuł to na własnej skórze? Ja pamiętam moje lata licealne. Jak wiecie, po liceum skończyłem historię i historia zawsze mnie interesowała, szczególnie ta, która była zakazana. To był początek lat 80., jak chodziłem do liceum, a więc kwestie tych niepodległościowych rzeczy, jak Katyń i inne rzeczy, no były tematem tabu. I pamiętam, że na jednej lekcji z historii nie powściągnąłem swojego języka, co przyłożyło się tym, że po kilku lekcjach na jednej godzinie moja pani potrafiła mi postawić 3 pały. I kto był wtedy górą? Tamta pani. Ale niemniej jednak byłem dumny z tego, że prawdę ukazałem i na gruncie prawdy chciałem budować swoje idee życiowe. Oczywiście na tamten czas można powiedzieć, że mi się to nie opłacało. Tak? I tak dom Jezusa na to patrzył. Pewnie odszedł od zmysłów. Tak? Naraża się na biedę, na może nawet pohańbienie. Niestety to ta wierność ideałom, tak, nowym ideom, no, wiąże się też z różnym odbiorem. Jak doskonale wiecie, na kartach Pisma Świętego jest mnóstwo przykładów, gdzie niezłomność w poglądach tych jak niezwykle prawdziwych, wiążących się z treścią Ewangelii i prawdą czy podstawą życia chrześcijańskiego, z różnym odbiorem się stykało. Weźmy na przykład Dzieje Apostolskie. Mamy dwa prawie że bliźniacze przykłady zwiastowania czy opowiadania Ewangelii, tej samej Ewangelii, przez dwie różne osoby i z różnym skutkiem. W Dziejach Apostolskich, w 4 rozdziale, nie będziemy czytać całych fragmentów, bo one są długie, ale tutaj przedstawię tło i może tylko kilka wersetów odczytamy. W 4 rozdziale od 5 wersetu jest mowa o Piotrze i Janie, którzy zostali postawieni przed Wysoką Radą. Tutaj w 5 wersecie czytamy. Następnego dnia natomiast zeszli się w Jerozolimie ich przełożeni, starsi, znawcy prawa oraz arcykapłan Annasz, Kajfasz, Jan, Aleksander i wszyscy, ilu ich było z rodzaju arcykapłańskiego. Postawili ich pośrodku i wypytywali, jaką mocą albo w czyim imieniu to uczyniliście. Jest to sytuacja po uzdrowieniu chromego człowieka, jak Piotr i Jan wchodzili do świątyni. Zostali postawieni przed śmietanką inteligencji żydowskiej. Tak? Tam wtedy naprzeciwko Piotra i Jana stanęli najważniejsi i najwięksi znawcy zakonu. I w takim towarzystwie, przed takim towarzystwem Piotr zwiastował Ewangelię. I tutaj 8 werset mówi tak. Wówczas Piotr, napełniony Duchem Świętym, przemówił. Wypełnienie było Jezusowej obietnicy, że nie martwcie się o czas, co będziecie mówić, gdyż Duch będzie podawał wam właściwe słowa. I Piotr zwiastował im Ewangelię, tak? Nie przebierając też w środkach i słowach. Efekt był taki. 21 werset tego 4 rozdziału. Wtedy oni po dodatkowych groźbach zwolnili ich. Prawda Ewangelii zwyciężyła. Cud, który się stał, przemawiał na korzyść Piotra i Jana i siła tłumu nie pozwoliła, aby coś się stało im złego. Ale z dwie kartki dalej, kiedy przerzucimy na 6 rozdział i zwrócimy uwagę na kolejnego wielkiego bohatera wiary, który w zasadzie nie zaliczał się do tej 12 apostołów, ale był wyłoniony jako jeden z 7 diakonów, którzy mieli pomóc przy stołach. Ale nie tylko przy stołach, jak się okazuje. Mowa tu o Szczepanie. Szczepan i Filip, jak nie wiecie, zapraszam do Dziejów Apostolskich, byli dość niezwykłymi diakonami, bo nie stoły były im w głowie. To byli ci, którzy z mocą zwiastowali Ewangelię. I w 6 rozdziale, 8 wersecie czytamy tak. Co do Szczepana, to pełen łaski i mocy czynił cuda i wielkie znaki wśród ludu. Jeden z tych diakonów. Tak o nim pisze Łukasz, autor Dziejów Apostolskich. A więc nie był to jakiś przeciętny ten, który posługiwał i pomagał, ale ten, który czynił czy głosił słowo z niezwykłą mocą, a temu towarzyszyły cuda. I ten Szczepan zostaje postawiony też przed Wysoką Radą. 15 werset mówi, a gdy wszyscy, którzy zasiadali w Wysokiej Radzie, utkwili w nim wzrok, uderzyło ich, że jego twarz przypominała oblicze anioła. Widzieli człowieka, który mówił niesamowite rzeczy. Temu towarzyszyła niezwykła moc i cuda, a jego oblicze przypominało oblicze anioła. Można by powiedzieć na samym wstępie, sukces murowany, i to większy niż Piotr i Jan doświadczyli. Ale niestety, jeśli zajrzymy na koniec tej całej sceny, 54 to już jest werset, zjastowanie Szczepana jest tutaj bardzo szeroko opisane, co mówił, jak głosił Ewangelię. I 54 werset jest tak. Słuchając tego, zawrzeli gniewem w swych sercach. Zaczęli zgrzytać na niego zębami. Zupełnie inny obraz. Prawie to samo towarzystwo. Ten sam temat, bo zwiastowanie Ewangelii. Ale obrót zupełnie inny. Wróćmy do naszego głównego bohatera. Pana Jezusa Chrystusa, który był oskarżany jako ten, który odszedł od zmysłów. I tutaj mamy kilka takich epizodów, z którymi stykał się Jezus i jak z tego wybrnął. Ale jeszcze dlaczego to odejście od zmysłów może jest dane pod uwagę? 2 tygodnie temu brat Janusz mówił o powołaniu. Pamiętacie, jaki zespół sobie wybrał? I patrząc rodzina na to, z kim on tam wędruje, tak? Doszli do wniosku, że no chyba nie takie kryteria przyjął wyboru, jeśli chce czuć się w tym pewny i mieć wsparcie. Tak, byli rybacy, był celnik, był jeden z zelotów, czyli przeciwnik zupełny celnika i inne jeszcze osoby. I od 23 wersetu w tej Ewangelii Marka w 3 rozdziale czytamy tak. 22. Znawcy prawa natomiast, którzy przybyli z Jerozolimy, utrzymywali, że ma w sobie Belzebula i że wypędza demony za sprawą tego ich władcy. W związku z tymi zarzutami Jezus zwołał ich do siebie i zaczął im wyjaśniać, odwołując się do przykładów. Jak może szatan wypędzać szatana? Jeśli jakieś królestwo jest wewnętrznie podzielone, czeka je upadek. Jeśli w jakimś domu brakuje jedności, grozi mu ruina. Podobnie jeśli szatan powstaje przeciw samemu sobie, oznacza to jego koniec. Nikt przecież nie zdoła wtargnąć do domu dobrze uzbrojonego człowieka, by zagarnąć jego dobytek, jeśli najpierw go nie obezwładni. Dopiero wtedy może ograbić jego dom. A więc tutaj Jezus pokazuje ważną rzecz. Styka się z faryzeuszami, styka się ze znawcami prawa i pokazuje to, czy broni się przed tym, o co był oskarżany. A oskarżenie było bardzo poważne. Kwestie egzorcyzmów nie były wcale obce faryzeuszom, ale trudno im było przełknąć, że moc wyganiania demonów ma ten, którego oni postrzegali jako cieśla. Dlatego oskarżali go, że jest w zmowie z demonami. Jest uczniem Belzebula, jak w tym nowym tłumaczeniu tutaj funkcjonuje. Czyni to w mocy szatana. Jezus pokazuje im w prosty sposób błędność ich myślenia. My dzisiaj to rozumiemy doskonale. Dla nich, odbiorców tych słów, musiało to być szokiem. Jak ten prosty człowiek może z taką mądrością jednak mówić? Pokazywał im, że jaki byłby sens, żeby król wysyłał swoje wojsko przeciwko sobie. Przecież tym samym pogrążałby się na klęskę. A więc wasze mniemanie, wasze podejście jest zupełnie błędne. Mamy tutaj przykład właśnie też starcia się Jezusa z tą rzeczywistością, tą nieuchronną, opuszczając ten bezpieczny kąt, ten fach bycia cieślą. Musiał zetknąć się czy wejść w konflikt z tymi autorytetami tamtych czasów. Jezus trzymał się zupełnie innych kryteriów i to widzimy. I później apostołowie poszli ślady Jezusa. Jeśli chodzi o budowanie swojej przyszłości, A w tym przypadku, w przypadku Jezusa, budowania przyszłości swoich uczniów i realizacji z kolei planu, który przybrał. Każdy z nas, planując przyszłość, zwraca uwagę pewnie na trzy takie aspekty. Na kwestie gwarancji, na kwestie bezpieczeństwa i osądu społecznego. To są podstawowe kryteria, które nam jakby naturalny sposób towarzyszą. Jezus tych kryteriów się nie trzymał. Dla niego już nie było ważne, że to, czym zajmie się, zagwarantuje mu dochód i utrzymanie. On poszedł jako kaznodzieja, jako ten, który przemierzał wiele, wiele kilometrów, zdając się na łaskę tych, z którymi będzie się spotykał, czy u których będzie nocował. Nie patrzył też na bezpieczeństwo. Kto z nas dzisiaj może zagwarantować, że to, czym się imamy, tak, co czynimy, jest w 100% bezpieczne? Nie ma takiej gwarancji. Kilka lat temu, pamiętam, był we Wrocławiu taki przypadek. Małej dziewczynki, która bawiła się pod okiem swoich rodziców. Ona miała może 3-4 lata. Bawiła się balonikiem. Dmuchała go, wypuszczała powietrze, dmuchała i wypuszczała powietrze. Moglibyśmy powiedzieć, no nic złego w tym nie ma. Ta zabawa niestety skończyła się śmiercią tego dziecka. W pewnym momencie ten balonik, nie wiadomo jak, czy jak dmuchała, wciągnęła go, utkwił w tkani. Tchawicy, przepraszam. Zanim przyjechała pogotowie, w zasadzie już było za późno. To dziecko bawiło się pod okiem rodziców, na własnym podwórku. I zabawa ze zwykłym balonikiem skończyła się śmiercią. Czy coś może być na 100% bezpieczne? Bezpieczna może być nasza przyszłość przy boku naszego Pana. I takimi kategoriami myślał Jezus. I to nam dzisiaj też pokazuje. Jeśli układam swoją przyszłość, to nie mogę ograniczyć się tylko do mojej przyszłości ziemskiej. Ale muszę myśleć o perspektywach tych, które są po śmierci. Większość ludzi ma problem też z kwestią, a co inni powiedzą. Jeśli ja zacznę żyć w nowy sposób, to co? Będę dziwakiem, tak? Nagle pewne rzeczy, z którymi się utożsamiałem, kumple, z którymi się spotykałem, towarzystwo, którego nie omijałem, nagle zacznie mi przeszkadzać. A więc w oczach innych nie będę wyglądał dobrze. Jezus pokazuje, że to nie miało najmniejszego znaczenia. I tutaj czytamy taką rzecz. Od 28 wersetu. Myślę, rzecz, która do dzisiaj trudno nam jest wyjaśnić z łatwością, co Jezus miał na myśli i co się pod tym kryje. Oświadczam wam, wszystkie grzechy będą synom ludzkim przebaczone, nawet obrażenie Boga, ilekroć by się go dopuścili. Kto by jednak obraził Ducha Świętego, nie dostąpi przebaczenia na wieki, lecz ciąży na nim grzech wieczny. Powiedział to, gdyż zaczęli rozgłaszać, że jest w nim duch nieczysty. A więc tłumacząc ideę swojego postępowania i moc, którą ma, powiedział, że jeśli ktoś obraził Ducha Świętego, nie dostąpi przebaczenia na wieki. Czym jest obraza, czy też grzech przeciwko Duchowi Świętemu? I tutaj też trzeba cofnąć się w te 2000 lat temu. Wiemy, że kiedy Jezus mówił, Duch Święty nie był jeszcze wylany na ludzi. Duch Święty był w ich towarzystwie, bo był nim Jezus Chrystus. I myślę, że mówiąc te słowa, Jezus mówił, że jeśli nie poznacie sensu prawdy, a ona tkwi właśnie w Duchu Bożym, bo w Starym Testamencie funkcjonuje Duch Boży, tak, określenie, który objawiał prorokom plany Boże, tak, i dawał im wskazówki. A więc jeśli nie poznacie mądrości która wypływa właśnie z samego Boga. Nie utożsamicie się z Nim, tak? I nie przyznacie się do swojej grzeszności. No nigdy nie dostąpicie zbawienia. A więc te wasze grzechy nie będą przebaczone. Jeśli ja nie dam się postawić w towarzystwie zakonu, czyli 10 przykazań, i szczerze nie przyznam, że jestem grzesznikiem, to nie dostąpię zbawienia. Bo żeby dostąpić zbawienia, trzeba najpierw uwierzyć, przekonać się o swojej grzeszności, aby ten grzech oddać Jezusowi, aby Duch Święty mógł we mnie zagościć. I Jezus mówi to w ten sposób, tak? Każdy z nas grzeszy. Bo jeśli obrażasz Boga, obrażanie Boga polega między innymi na tym, że nie wypełniam 10 przekazań. A kto z nas jest mistrzem w wypełnieniu 10 przykazań? To Duch Święty prowadzi nas, abyśmy mieli jasność patrzenia. A więc jeśli ja nie uznam Chrystusa za Boga, za Mesjasza, za Zbawiciela i nie dam możliwości Jezusowi, aby wśród grzechów przybitych do krzyża były także moje, to nigdy nie dostąpię napełnienia Duchem Świętym. Jeśli nie dostąpię napełnienia Duchem Świętym, nie będę miał świadomości też przebaczenia i nie dostąpię zbawienia. Jezus pokazuje tutaj prostą drogę do tego, aby to zbawienie uzyskać. Wybrał moment taki, którym pokazał mu jego ojciec, że to jest jego czas. A wiemy, że był wierny swojemu ojcu. A więc, jeśli chcesz dostąpić zbawienia, pierwsza rzecz, którą trzeba zrobić, to trzeba przyznać się do swojej grzeszności i dać możliwość Duchowi Świętemu wyczyszczenia swojego wnętrza. I wreszcie sytuacja, która ma też pewnie kontekst doktrynalny, ale ja od doktryny chciałbym odejść. Sytuacja, kiedy wreszcie ta rodzina, która pchnięta tą świadomością, że odszedł od zmysłów, dociera do miejsca, gdzie Jezus naucza. 31 do 35 wersetu. Tymczasem przyszła jego matka oraz jego bracia. Zatrzymali się na zewnątrz i posłali do niego wiadomość, aby go przywołać. Wokół niego natomiast siedział tłum. Donieśli mu zatem, oto twoja matka, twoi bracia i twoje siostry stoją na zewnątrz i proszą, abyś wyszedł. Wtedy im odpowiedział, kto jest moją matką i moimi braćmi? Po czym powiódł oczyma po tych, którzy wokół niego siedzieli i oświadczył. Oto moja matka i moi bracia. Każdy bowiem, kto wypełnia wolę Boga, ten jest moim bratem i siostrą i matką. Tą trzecią kwestią, którą widzimy w tym fragmencie, to jest sprawa postrzegania rodziny. Rodzina czy przynależność do rodziny nie polega tylko i wyłącznie na kwestii ciała i krwi, na pokrewieństwie czy powinowactwie, ale w myśl tego kontekstu słów użytych przez Pana Jezusa, to prawdziwe pokrewieństwo rodzi się we wspólnocie wspólnych przeżyć. Wiemy, że losy człowieka w ciągu życia mają różne etapy. Wzrastamy w tej rodzinie ziemskiej, ale nastaje czas, kiedy chłopiec, kiedy dziewczyna poznają swoją ukochaną drugą część, drugą połowę. Wtedy tworzy się nowa rodzina. I ta rodzina jest tym bardziej scementowana, kiedy opiera się na miłości. Ta rodzina ma pewność przetrwania, kiedy więcej te osoby łączy niż dzieli. A więc jeśli mają wspólne zainteresowania, wspólny cel życia, jeśli wspólnie rzeczy razem przezwyciężają i przeżywają, potrafią wspólnie w identycznym zabarwieniu wspominać kwestie z przeszłości. To jest to, co cementuje. Jeśli tego nie ma, to chociaż w dokumentach istnieje, że jestem z tej rodziny, to tak naprawdę tylko pozostaje to na papierze. I Jezus odnosi to właśnie, używając, można powiedzieć, dość drastycznych słów. Mówi, kto naprawdę jest jego rodziną. To nie znaczy, że on wyklucza swoją matkę, swoich braci i swoje siostry. Ale pokazuje nowy sens rodziny tej wymiarze chrześcijaństwa. Że prawdziwą rodziną, prawdziwymi braćmi i siostrami są ci, którzy kochają Boga. Którzy utożsamiają się z Nim. Którzy uznają Chrystusa za swojego Pana i Zbawiciela. Którzy przekonani są o słuszności misji Chrystusa i którzy wiedzą, że tą pałeczkę tej sztafety chrześcijańskiej chwytają dzisiaj oni, aby ją przekazać dalej. Bo jeśli nie ma wspólnoty zainteresowań, jeśli nie ma tego, co łączy, to i tak to się rozpada. To dzisiaj, myślę, radosny aspekt tego przesłania, że Jezus mówi, że jesteśmy Jego rodzeństwem. Czy kiedyś pomyślałeś w tym kontekście, że Jezus mówi o tobie, jesteś moim bratem, jesteś moją siostrą? Jezus w tych, którzy poszli Jego śladami, widzi prawdziwą rodzinę. Człowiek potrzebuje miłości. A największą, najbardziej czystą miłość mamy w Chrystusie. I jeśli nie przebywamy w Jego otoczeniu, to tak naprawdę sukcesywnie od Niego się oddalamy. A więc chrześcijaninem nikt się nie rodzi. Chrześcijaninem może się stać w ciągu swojego życia. I chrześcijaństwo należy pielęgnować. Jeśli ktoś przebywa długo w ciemności, ma wielkie problemy z oczami. Jeśli ktoś długo leży w łóżku, bo zmogła choroba, to doskonale wiemy, że pojawiają się problemy z chodzeniem. Jeśli ktoś zbyt długo jest daleko od Chrystusa, jeśli ktoś zbyt długo nie sięga do Pisma Świętego, jeśli ktoś zbyt długo pozostaje z daleka od Kościoła, to więzy się rozluźniają. Człowiek przestaje patrzeć na swoje życie przez pryzmat Bożego Słowa, ale żyje przez pryzmat swoich przekonań. Pielęgnuj życie z Chrystusem. Nie oddalaj się od Niego. Bo wygłaszając te słowa 2000 lat temu, On patrzył na każdego z nas i mówił, to jest mój brat, to jest moja siostra. Ale twoje życie ma być odzwierciedleniem tego, czy jesteś do końca Jego bratem, Jego siostrą. Jeśli chodzi o to, jak te słowa można zastosować w życiu. Wypisałem sobie takich 5 punktów, które przyszły mi na myśl, czytając właśnie te słowa. Po pierwsze, nie dziw się, że w swoim środowisku nie jesteś rozumiany. Chrystus też nie był. I nie zrażaj się tym. Bądź uparty w dążeniu do tego, co posmakowałeś w Chrystusie. Niech żadna przeciwność nie odtrąca cię. Nie postrzegaj też chrześcijaństwo tylko i wyłącznie w perspektywie samych sukcesów. Dlatego dzisiaj odniosłem się do Dziejów Apostolskich, żeby pokazać, że chrześcijaństwo ma różny smak. Ale jeśli ja w pełni ufam Bogu, to wiem, że w moim życiu realizuje się Jego plan. A jeśli mam świadomość, że Bogu pozwalam, daję możliwość realizowania swojego planu, mam taką świadomość, to jest coś, co będzie zawsze dodawało Tobie siły. Nie staraj się, po drugie, nie staraj się za wszelką cenę przypodobać się światu. To jest to, o czym mówiłem, jeśli chodzi o kwestię społecznego oglądu na moje życie. Taka stare powiedzenie jest, tak? Jeśli się taki nie narodził, to by wszystkim dogodził. I tak samo my. Musisz, każdy z nas musi obrać sobie drogę życia. Czy chce iść za Chrystusem bez względu na opinię innych, czy też nie. Tylko powiem tobie tak, jeśli podejmiesz decyzję i pójdziesz, będziesz szedł niezłomnie za Chrystusem, to przez to możesz pociągnąć też innych. Bo twoja niezłomność i twoje przekonanie o tym, że to jest słuszne, może zmienić poglądy innych. Po trzecie, nie wdawaj się w dyskusje oparte na spekulacjach. Używaj logicznych argumentów i nazywaj rzeczy po imieniu. Kiedy Jezus rozmawiał z faryzeuszami, on nie bawił się w jakąś teologię. Powiedział w prosty sposób o rozdwojonym królestwie. I tutaj chyba chodzi o to, że jeśli mam poznanie Pisma Świętego i widzę, że to powinno zupełnie iść w innym kierunku, to nie powinienem bawić się w dyplomację, tylko nazywać rzeczy takie, jakie są. Kiedy ktoś w nocy budzi się i widzi, że dookoła w jego domu jest pożar, to nie szuka na półce książki, jak powstają pożary w domu mieszkalnym. Tylko bierze wiadro, wąż, krzyczy na sąsiadów, wzywa pomocy i gasi pożar. Tak samo w życiu duchowym. Nie ma czasu na spekulacje. Wiemy, że nasz każdy następny rozmówca jest osobą, którą Bóg stawia na mojej drodze, a ja jestem dla niego ratownikiem. Czy on przyjmie Ewangelię? Tego nie wiem. Jezus nie spekulował, czy faryzeusze dadzą się przekonać i czy wreszcie będą widzieć go innym niż tylko cieślą. Powiedział tak, jak powinien powiedzieć. Po czwarte, nie zatykaj uszu na Boży głos i szukaj ciągłego z Nim kontaktu. Pojednaj się z Nim i używaj dary Ducha Świętego. Jeśli nie pojednałeś się jeszcze z Bogiem, oddaj Mu swoje życie dzisiaj. Nie czekaj na jutro. W jaki sposób? W prostych słowach. Przyznaj się, że jesteś grzesznym. Wyznaj Jemu swoje grzechy. On i tak je zna. I zaproś Go do swojego życia. I piąta rzecz. Rozkoszuj się życiem w prawdziwej rodzinie i przebywaj w jej obecności jak najczęściej. Nie omijaj wspólnych spotkań. Staraj się kontaktować swoimi braćmi i siostrami. Wnoś w te spotkania coś od siebie. Kiedy czytasz Słowo, a wierzę, że każdy z nas regularnie do Słowa zagląda, to przecież zawsze coś znajdujemy. Przyjdź na środowe spotkanie modlitewne czy na czwartkową społeczność z przekonaniem, że dzisiaj ja mogę coś wnieść. Dzisiaj chcę się tym podzielić. Krótko, ale to do mnie dotarło. Wiedz, że każde twoje przeżycie może stać się wspaniałym przeżyciem dla innych. Bądź częścią tej Bożej rodziny, a przez to będziesz łączył te więzy i powoduje, że będziesz czuł się w tej rodzinie naprawdę jak u siebie. Amen.